Podlasia.
Witam Państwa, Lech Piglarski. Dzisiaj w Forum Podlasia będziemy rozmawiali o problemach policjantów i tych noszących mundury, i tych nie noszących mundurów, bo różni są ludzie przecież w tej bardzo licznej służbie w naszym kraju. Około 100 tysięcy policjantów jest. W naszym studiu gaszczę Krzysztofa Wierzbickiego, przewodniczącego NSZZ Policjantów w województwie podlaskim i jednocześnie zastępcę przewodniczącego zarządu głównego owego związku i wiceprzewodniczącego zarządu wojewódzkiego, pana Wojciecha Chocieja. Witam panów.
Witamy serdecznie.
Najważniejsza informacja, jaka dociera do nas, że od nowego roku będą podwyżki.
Tak, jest to bardzo ważna informacja, która do nas też dociera, do środowiska i policyjnego, i całych służb mundurowych. Będą podwyżki, będzie wdrożona ustawa o modernizacji służb, o modernizacji policji i w ramach tej ustawy modernizacyjnej policjanci i pracownicy policji otrzymają podwyżki uposażenia.
Duże to będą, panie Wojciechu, podwyżki?
Myślę, że środowisko nasze spodziewało się większych podwyżek, ale mamy świadomość, że nie jesteśmy jedyną grupą zawodową, która na te podwyżki już od dłuższego czasu czeka. Średnio na policjanta przewidzianych jest 255 zł od 1 stycznia 2017 roku i kolejna podwyżka od 1 stycznia 2019 roku, już nieco większa, bo to jest około 300 zł.
To jest zapisane i to wejdzie z pewnością.
Jest informacja, że rząd przyjął projekt tej ustawy modernizacyjnej. Także myślę, że kwestią czasu jest, kiedy przejdzie to przez parlament i prezydent podpisze.
Ustawa modernizacyjna, co to oznacza?
Wcześniej był taki program modernizacji policji i teraz jest to drugi program. Akurat tak się składa, że to za rządów Prawa i Sprawiedliwości poprzednia ustawa modernizacyjna była i ta obecna. To znaczy, że będzie przyjęta ustawa, w której są zapisane środki, tak jak mówił kolega, na podwyżkę. Dokładnie w tym roku to będzie chyba 274, bo jeszcze tam jest odpis na nagrodę roczną, a w tej kwocie, która jest przedstawiana, szczególnie w mediach, to ona nie jest uwzględniana, ale to dokładnie chyba 274. No i oprócz tego, że pracownicy policji też, którzy od lat czekają na podwyżki, też dostaną.
Czyli to nie tylko ci w mundurze.
Tak, wszyscy dostaną.
Wszyscy dostaną.
Tak. I pracownicy, bo pracownicy przez wiele lat nie otrzymywali podwyżek, dostaną tą podwyżkę. No i inwestycje, to jest zakup sprzętu przede wszystkim, bo już i baza transportowa jest dość wyeksploatowana. Środki na to będą przeznaczone. No i na inwestycje, jeżeli chodzi o nasze województwo, to co
bo
jest nam...
apetyty są spore. Przypomnijmy, oddane do użytku komendy policji, ta szczególnie w Grajewie albo tak w Białymstoku przy Wrocławskiej, to są rzeczywiście nowoczesne obiekty i pewnie każdy liczy, że w ich terenie działania będą podobne.
Tak, to zgadzam się z tym, że to są już obiekty, w których funkcjonariusze mają dobre warunki do pełnienia służby. Bardzo dużo obiektów w naszym województwie, tych starszych budynków, przechodzi też modernizacje, remonty. Z tego, co jest mi wiadome, w założeniach do tego nowego programu, jeżeli wejdą one w takiej formie, jak jest tam planowane, to jest przewidziana budowa kolejnego komisariatu w naszym mieście, a być może nawet i dwóch.
Czy w tej ustawie modernizacyjnej zaplanowane są również działania związane z siecią posterunków, komisariatów, bo przecież w poprzednich latach raczej policja się zwijała.
Tak, w poprzednich latach policja się zwijała, była inna koncepcja, były likwidowane posterunki policji. Znamy specyfikę naszego województwa, gdzie szczególnie w tych terenach przygranicznych, gdzie jakby rolę policji przejmowali koledzy ze Straży Granicznej, bo w ramach swojej służby docierali do tych mieszkańców, którzy gdzieś tam, szczególnie w tej zabudowie kolonijnej, mieszkali. Ale w bieżącym roku jest zmiana decyzji, jest przywracanie posterunków w naszym województwie. Już zostało kilka przywróconych. Z tego, co jest mi wiadome, to będą przywracane kolejne, czyli policja wraca do obywateli.
No bo to było dosyć skomplikowane w naszym województwie, gdzie zabudowa jest to rozproszona, gdzie zbyt dużo mieszkańców nie ma w takich koncentracjach i w komendach powiatowych był problem z tym, że brakowało tych posterunków i sami mieszkańcy narzekali na to.
Główny argument za likwidacją posterunków to był taki, że być może one nie są efektywne, nie spełniają tak w 100% swoich założeń, natomiast trzeba też pamiętać o tej więzi społeczeństwa z policją i chociaż może taki posterunek kilkuosobowy nie jest wydolny, tak jak komenda powiatowa. Natomiast ta obecność funkcjonariusza, czyli namiastka tej państwowości, która jest pod ręką obywateli, to jest bardzo ważne. I ta koncepcja wychodzenia naprzeciw społeczeństwu, no myślę, jak najbardziej wpisuje się w ten temat powrotu tych posterunków, bo to na pewno powoduje, że ci ludzie czują się bezpieczniej, mogą, mając pod ręką takiego funkcjonariusza, z każdym problemem pójść i porozmawiać i poprosić o pomoc.
Ale z punktu widzenia policjantów, to dobry powrót do tej koncepcji? Jak panowie sądzą?
Z punktu widzenia policjantów, to ważne, że policjanci, to co szczególnie jest domeną związku, czego my pilnujemy, żeby policjanci pracowali w dobrych warunkach. I z tego, co ja uczestniczyłem w otwarciu posterunku i w Bakałażewie, i w Czyżewie, to muszę powiedzieć, że warunki stworzone do pełnienia służby są dobre. Policjanci będą tam pracować w dobrych warunkach.
Ale policjanci doceniają ten fakt, że są restytuowane te posterunki policji, czy woleli pracować w komendzie powiatowej w większym skupisku?
To różnie jest, bo niektórzy policjanci wolą pracować w dużym skupisku, niektórzy... To zależy od predyspozycji każdego policjanta. No, policja jest organizacją hierarchiczną, więc policjant otrzymuje polecenie i tam pełni służbę, gdzie akurat jest potrzeba w danym momencie. Akurat mam doświadczenie z pracy w takim posterunku. Wtedy jeszcze był to etatowy 1+2. Nawet było tak, że nie wystarczało to do zapewnienia całodobowej służby, ale taki policjant jest policjantem całodoby. Tam obywatele, jak ma problem, to nie interesuje, czy policjant ma akurat wolny, czy nie. Przychodzi do domu, puka, no i pomocy trzeba udzielić.
Czyli w dobrym kierunku, w waszej opinii, związkowców, idzie ta ustawa modernizacyjna i te podwyżki?
W dobrym kierunku idzie, w naszym odczuciu, jako związkowców i jako obywateli i mieszkańców naszego województwa również.
Trzeba też pamiętać, że te posterunki będą też odtwarzane na bazie tego stanu etatowego, który był wcześniej, jeszcze przed tym faktem, kiedy one były likwidowane. Także część tych policjantów przecież tam mieszkało i musieli też dojeżdżać do komend powiatowych. Natomiast teraz będą mieli bliżej. No, na pewno nie można uogólniać, że to będzie też tak bezboleśnie robione, bo część policjantów jednak na te dojazdy będzie musiała się liczyć z tym. Natomiast no, generalnie nie docierają do nas jakieś skargi dotyczące tego faktu, że te posterunki są przewracane i że jakieś utrudnienia funkcjonariuszom z tym związane istnieją.
Czy wraz z tą ustawą modernizacyjną będzie rozbudowa, wzmacnianie kadrowe policji?
Ustawa modernizacyjna nie określa stanu etatowego policji. Stan etatowy policji określa ustawa budżetowa. I ustawa budżetowa prawdopodobnie, nie będę tu mówił na pewno, ale z tego, co słyszałem, to prawdopodobnie będzie większy etat policji, około 1000 etatów. Mam nadzieję, że województwo podlaskie też coś by z tego otrzymało. Chociażby na odtwarzanie posterunków, bo w tej kwestii jesteśmy liderem w kraju.
Jeśli chodzi o przywracanie owych posterunków.
Tak.
Za każdym razem, jak się spotykaliśmy tutaj w radiowym studiu, to narzekaliśmy, że te kadry policyjne na Podlasiu są uszczuplane, że teoretycznie mamy określoną liczbę etatów, a w rzeczywistości funkcjonariuszy jest troszeczkę mniej niż powinno być. I że cały czas próbuje wam się te etaty podbierać. Czy te tendencje będą odwrócone?
No, pan redaktor mówił o faktach, które miały miejsce, bo rozmawialiśmy kilkakrotnie tu w studiu o tym, że na przestrzeni kilku lat garnizon podlaski został uszczuplony około 500 etatów. Ja mam taką nadzieję i jestem przekonany, że jeżeli pojawią się dodatkowe etaty w strukturze policji, to będziemy zabiegać o to, żeby one wróciły również i na Podlasie. Są jednostki, które funkcjonują na granicy wydolności i tak jak się rozmawia z komendantami, to tam gdzieś 5 etatów by wystarczyło do tego, żeby w sposób płynny zabezpieczyć, żeby nie trzeba było tam korzystać z dodatkowych służb przy wsparcia z oddziału prewencji czy z innych jednostek, więc to można było regulować, ale to już jak będzie ustawa uchwalona i jak budżet przewidzi te dodatkowe etaty, to będziemy się starać. Myślę, że tu mamy dobre wsparcie, żeby na Podlasie te etaty też trafiły.
Kwestia związana ze zwolnieniami chorobowymi też była swego czasu bardzo mocno dyskutowana i dzieliła środowisko policjantów. Szefowie byli raczej za tym, żeby chorobowe wynosiło 80%, ale zwykli policjanci kręcili nosem i to bardzo mocno.
Ja myślę, że i szefowie nie byli aż tak bardzo przeciwko temu, bo szefowie też, tak jak każdy człowiek, mają jakieś tam swoje problemy, czasami zdrowotne. Ja nie mówię o całej tej ustawie L4, że ona była zła, tylko związek protestował przeciwko tym rozwiązaniom, które uznawaliśmy, że są niesłuszne i krzywdzące.
Która część była niesłuszna i krzywdząca?
Ta część, że policjant od pierwszego dnia, jak chorował, to miał 80% płacone za okres pobytu na zwolnieniu lekarskim. My uważaliśmy, że powinien być taki okres buforowy, który by pozwalał na to, że policjant, jak jest chory, to nie musi brać urlopu, nie musi chodzić do służby ze względów nawet ekonomicznych po to, żeby zarażać innych, tylko żeby jakiś tam bufor w postaci 30, 60 czy tam więcej, jak my postulowaliśmy, 90 dni, żeby było 100% płatne. Uważamy, że to trzeba naprawić. Takie jest stanowisko związku. Rozmawiamy, prowadzimy rozmowy z ministrem. Ja myślę, że się w tej sprawie też porozumiemy.
Czyli, że nie całe zwolnienie 100%, ale przynajmniej część tych dni będzie płatnych w 100%.
To znaczy, czy będzie, chorobowy. To ja nie mogę w tej chwili powiedzieć, bo jeszcze decyzje nie zapadły.
Stanowisko związku.
Takie stanowisko związku i o tym rozmawiamy. I ja jestem dobrej myśli, że w tej kwestii też się porozumiemy. Rozmawiamy już dość długo, stanowiska są w pewnej kwestii zbliżone i myślę, że tu się porozumiemy.
Bo w mediach, panie Krzysztofie, pojawiły się takie informacje, że policjanci błyskawicznie wyzdrowieli. Jak nie, to zmniejszono to wynagrodzenie.
Według mojej wiedzy to część policjantów choruje na urlopach wypoczynkowych.
Problem jest w tym,
po części, ja nie mówię, że w całości, ale po części stąd się wzięło, że ktoś ma grypę, czy jest przeziębienie, to ze względów, mówię, czysto ekonomicznych, bierze urlop i w trakcie urlopu poprawia stan swojego zdrowia. Tak.
Właśnie problem polega na tym, że statystyki często nie odzwierciedlają prawdy i rzeczywistości. No i tak jak tu kolega powiedział, część osób świadoma, że 1/5 uposażenia stracą, no to niestety, ale korzystała z urlopów wypoczynkowych. A wiadomo, że urlop wypoczynkowy jest po to, żeby wypoczywać. Natomiast jeszcze tutaj w kwestii uzupełnienia, to nigdy myśmy się nie sprzeciwiali temu, żeby ten tak zwany przywilej zupełnie zabrać. Byliśmy świadomi tego, że być może odbiór społeczny tego jest negatywny. Natomiast nasze szczególne oburzenie tutaj szło na to, w jaki sposób będzie liczone te 80%. Bo trzeba powiedzieć wyraźnie, że funkcjonariusz za to, że jest na zwolnieniu lekarskim, 1/5 uposażenia traci. Natomiast na bazie kodeksu zupełnie inaczej się oblicza tą kwestię uposażeniową związaną ze zwolnieniem lekarskim. Tam się bierze średnią roczną ze wszystkimi nagrodami. No i niestety to jest niesprawiedliwe, bo okazuje się...
Ta 1/5 może wzrosnąć do 1/4.
Ta 1/5 u cywila nie jest wcale równa 1/5 u funkcjonariusza. I tutaj też było właśnie nasze oburzenie, natomiast też jako taką też patologię związaną z tą ustawą podam taki przykład. Jednego policjanta z Wrocławia, który złamał nogę poza służbą, dostał zwolnienie od lekarza na nieszczęście na 90 dni. No i przy pierwszym uposażeniu funkcjonariusz otrzymał tylko 40% uposażenia, bo ustawa mówi wyraźnie, że za okres zwolnienia potrąca się należność przy pierwszym uposażeniu. No to przecież to jest ani sprawiedliwe, ani nielogiczne.
To ja za bardzo nie rozumiem.
To są właśnie te błędy, o których my mówimy od początku, błędy, które się znalazły w tej ustawie. Tak jak kolega mówił, jeżeli pracownik jest chory na przykład w sobotę i w niedzielę, no to ten poziom jest 97-98, to z prostych wyliczeń wynika. Natomiast tu policjanta nie ma takiej możliwości, bo policjant zawsze będzie miał 20% potrącone. No a pamiętamy o tym, że policjant służy, nie pracuje, nie w oparciu o kodeks pracy, tylko o ustawy szczególne.
Natomiast jeszcze tutaj dodam, że kolejny problem to był teraz, jak podzielić te pieniądze, które zostały ze zwolnień lekarskich na tych policjantów, którzy byli w służbie. Bo to jest taka instytucja, gdzie nie da się jasno określić na niektórych stanowiskach, że ktoś kogoś zastępuje. Na przykład w takiej służbie patrolowej tam nie ma zastępstw. Po prostu jeżeli z wydziału kilka osób zachoruje, no to zamiast powiedzmy 10 patroli wyjedzie 6 patroli. Czy te osoby są w stanie zastąpić te osoby nieobecne? No nie są i nawet ten sam system wypłaty tych nagród motywacyjnych z tych środków, które pozostały ze zwolnień lekarskich, też budził nasze zastrzeżenia. To nie był tylko problem związku zawodowego i funkcjonariuszy, ale też problem strony służbowej, bo też tak dokładnie nikt nie wiedział, jak to dzielić, jak to naliczać, bo też nie było przepisów, które jasno tłumaczyły, w jaki sposób to rozdzielić. Także no, patologii z tą ustawą było mnóstwo i na to właśnie zwracaliśmy uwagę.
A te zmiany, które my proponujemy, nie rodzą żadnych skutków finansowych. To się obraca wobec tych środków, które są w systemie.
Zmieniając temat, kwestia tych funkcjonariuszy, którzy zaczynali swoją karierę w czasach PRL-u. Czy to budzi jakiekolwiek wątpliwości w środowisku związkowych policjantów?
No ten program został nazwany programem 89+, także żartobliwie. No jest to temat w tej chwili może bardziej medialny niż rzeczywisty, dlatego że jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to dotychczas nie mieliśmy żadnej skargi od policjanta, żeby ktoś w sposób bezprawny został pozbawiony stanowiska, czy na kogoś była wywierana presja. To są sprawy indywidualne, decyzje o odejściu na emeryturę, kiedy kto podejmuje taką decyzję, trudno tam kogoś pytać, bo to są decyzje osobiste zawsze, a my takich skarg nie mamy. A jest kilka osób jeszcze, które pracują w województwie naszym, które rozpoczynały służbę milicji, ale jeszcze nas w tych sprawach nikt nie, po pierwsze to nie prosił o pomoc, a po drugie to jeszcze też rozmawiamy z ministerstwem w trakcie spotkań, czy to akurat w takiej wersji ma wejść, czy może jakieś tam, bo to dotyczy w skali kraju no, pewnej grupy osób i nasze stanowisko jest takie, że jeżeli już to ma być przeprowadzone, to czy nie warto by było się nad tym zastanowić, żeby trochę to rozciągnąć w czasie, żeby można było przygotować w to miejsce zastępców jakieś tam jednak, bo jeżeli chodzi szczególnie o te piony kryminalne, no to tego się doświadczenie nie nabywa tak w ciągu jednego tygodnia czy w ciągu miesiąca, żeby to przeprowadzić płynnie.
Ale taki wniosek, taki postulat nie wzbudza żadnych kontrowersji w środowisku?
To znaczy...
Że osoby, które zaczynały karierę w czasach PRL-u, nie miały stanowisk funkcyjnych w policji. Bo nikt nie mówi, to trzeba jasno powiedzieć, nikt nie mówi o zwalnianiu.
Nikt nie mówi o zwalnianiu, chodzi o stanowiska kierownicze i te osoby mogą pozostać w służbie, tylko tak jak to mówią ministrowie, że mogą pozostać w służbie, tylko że nie na stanowiskach kierowniczych. Ja jeszcze raz powtórzę, że nie mamy takiej wiedzy, żeby ktokolwiek w sposób niezgodny z prawem został pozbawiony stanowiska, a to są różne rzeczy, bo to są i powołania, i mianowania, to są trochę różne sytuacje, bo powołanego to można w każdej chwili praktycznie odwołać, natomiast jeżeli chodzi o funkcjonariuszy mianowanych, to ustawa określa, kiedy można ich pozbawić tego stanowiska. Zarząd Główny uważa, że to nie jest dobry pomysł, że można by było to na zasadzie ewolucji, bo przecież przyjdzie taki czas, bo są ludzie, którzy przecież przez 26 lat pracują w policji, wykazali się i fachowością, i godnym wykonywaniem swoich obowiązków. Tylko że mówię, ja nie znam kogoś, kto by mówił o naszym województwie, żeby został zmuszony do odejścia. My takich sygnałów nie mamy. Natomiast jak ktoś podejmuje decyzję o odejściu na emeryturę, no to trudno pytać z jakich powodów, jeżeli sam nie chce o tym powiedzieć.
Znaczy ja myślę tutaj troszkę niewłaściwie jest mierzyć wszystkich jedną miarą, bo wiadomo, jakie to były czasy i tu społeczeństwo raczej o tych czasach pochlebnie się nie wypowiada. Natomiast jeśli jakieś kontrowersje mogą być wobec tych osób, które zaczynały swoją karierę w służbie wtedy jeszcze milicyjnej na początku lat 80., no to to jest być może uzasadnione. Natomiast jeżeli ktoś rozpoczynał tą służbę pod koniec lat 80., kiedy już tą odwilż polityczną się czuło przecież, to tak naprawdę tej służby milicyjnej, to tak mówiąc kolokwialnie, ledwie lizną. Natomiast przez te 26 lat swojej służby w wolnej Polsce, w policji państwowej, no jednak udowodnił tą swoją przydatność, lojalność i to, że jest dobrym funkcjonariuszem. Także no, temat moralnie pewnie budzi jakieś kontrowersje.
Ostatnio czytałem o kontrowersjach w środowisku policyjnym. To jest problem kibiców. Są środowiska w naszym kraju, policyjne środowiska, które wręcz piszą różne wystąpienia, że za bardzo się kibicom jakby pobłaża, że zbyt mocno się z nimi współpracuje, a cały czas nie jest rozwiązany do końca problem bezpieczeństwa na stadionach i z kibicami jest wiele problemów. Czy to również w środowisku podlaskich policjantów ten problem jest dyskutowany?
Jest dyskutowany, bo problem z kibicami nie jest problemem dzisiejszym, czy sprzed roku, ale jest problemem wieloletnim i tu od wielu lat różne rządy próbują się z tym problemem zmierzyć. My bardziej patrzymy na tą stronę, jako związek zawodowy, na stronę bezpieczeństwa policjantów, którzy się ścierają przecież z kibolami, bo te grupy nie mają tam wiele wspólnego ze środowiskiem prawdziwego kibica. Te ostatnie wydarzenia pokazują, że po takim okresie w miarę spokojnym, gdzie poważniejszych zdarzeń nie było, to środowisko nie może długo wytrzymać w sposób normalny, spokojny. I jeżeli chodzi o walkę z tą patologią, no to kiedyś dużo się mówiło o tym, żeby skorzystać z wzorców angielskich, ale jakoś my chyba nie możemy nabrać odwagi, tak jak i do kierowców, szczególnie tych, którzy przyjeżdżają do naszego kraju, tak i do kibiców, żeby żywne czy mandaty ustawić na takim poziomie, żeby ktoś jak ci zaczyna przekraczać prędkość, czy wyprzedzać tam, gdzie nie wolno, czy na stadionie rozróbę, żeby był świadomy, jakie konsekwencje za to grożą.
Z nami jako kierowcami nikt za granicą się nie patyczkuje. Tak, tak. We Francji przekroczysz prędkość, zabiorą ci nawet samochód.
Nie chcę szukać aż we Francji, ale proszę zauważyć, jak kierowcy, którzy poruszają się pojazdami z litewskimi numerami rejestracyjnymi, jeżeli na terenie swojego kraju jedzie 5 kilometrów mniej niż jest to napisane na znaku, a tylko przekracza granicę Polski, już wtedy jedzie, ja jeżdżę każdego tygodnia do Warszawy, to obserwuję co tydzień, jak oni jeżdżą. To po prostu jest horror.
I tutaj nie widać jakiejś takiej zasadniczej reakcji.
Nie, no ja myślę, że kara rzędu takiego, żeby miał za przekroczenie na przykład wysokości miesięcznych poborów, to by zastanowiło się na to, czy będzie miał za co utrzymać rodzinę, czy tak samo i z kibicami. Jeżeli by kary były bezwzględne, czy zakazy stadionowe były respektowane, czy za udział w takiej chuligance kary były egzekwowane i nakładane w takiej wysokości, żeby były odczuwalne dla środowiska, to wtedy nie biegałby, nie rzucał w tego policjanta, bo policjant tam nie idzie prywatnie. Idzie prywatnie na mecz jako kibic, to co innego. Ale jeżeli policjant występuje, reprezentuje państwo, no to też chce czuć, że to państwo za nim stoi. I musimy się zdecydować. Jeżeli chcemy zaprowadzić porządek, to czasami trzeba podjąć takie ryzyko i te działania muszą być bezwzględne.
Przede wszystkim bezwzględne i konsekwentne.
Tak.
Tutaj żadnego pobłażania nie może być.
No bo dochodzi do takich sytuacji. Ja uczestniczyłem w posiedzeniu sądu w Katowicach, gdzie jeden z policjantów został oskarżony w ramach prywatnego aktu oskarżenia przez kibica. Dobrze, że sąd akurat podzielił stanowisko tego policjanta i go uniewinnił, ale przecież tam policjant nie był prywatnie. On tam reprezentował państwo i państwo powinno za nim stać. A przykro było patrzeć, że na sali sądowej za tym policjantem stały tylko związki zawodowe.
Czyli musimy się na coś zdecydować.
Musimy się na coś zdecydować.
Jeśli chcemy mieć bezpiecznie na drogach, bezpiecznie na stadionach, to tutaj konsekwencja i żadnego pobłażania.
Przez jakiś czas będzie boleć, ale efekty przyniesie.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Wierzbicki, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów na Podlasiu i jego zastępca Wojciech Chociej. Dziękuję państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia. Podlasia.